plata.
Cześć, Tunela Mała Reporterka. Możemy się słyszeć co tydzień w niedzielę o godzinie 12 w radiu dla Ciebie w programie Nela i Tajemnice Świata. I zanim rozpoczniemy naszą przygodę, musicie przygotować papier, kredki, ołówek i gumkę, bo będziemy rysować, co sobie wyobrażacie w trakcie tej historii, a na koniec takie rysunki razem z listami możecie wysyłać mi na adres radia, ulica Myśliwiecka 3/5/7, kod pocztowy 00-459, Warszawa. I jak dostanę taki list razem z rysunkiem, zrobię mu zdjęcie i umieszczę go na Facebooku. Jest ze mną w radiu Michał. Cześć, Michał.
Cześć.
Michał będzie się bardzo uważnie przysłuchiwał mojej historii, a na koniec będzie miał do mnie kilka pytań. Nasza przygoda odbędzie się na Karaibach i najpierw to będzie poszukiwanie skarbów pod wodą z butlą tlenową. Więc musimy przygotować tak, maskę, rurkę, płetwy, jakbym chciała gdzieś tak głębiej zanurkować albo szybciej gdzieś dopłynąć. No i może na przykład jakąś łopatkę, którą można wykopać coś z podwody, żeby rękoma nie kopać, bo może być jakaś ostra muszelka albo coś takiego, więc dlatego lepiej wziąć łopatkę. I jakąś taką małą torebeczkę, taką bardzo małe dziurki, po prostu taką torebeczkę, gdzie można wsadzić różne takie małe skarby, na przykład monety i takie mniejsze rzeczy. I zanim wyruszymy, opowiem wam o trzech statkach, które zatonęły na Karaibach. To jest San Jose, Nuestra Señora de la Concepción i taki bardzo cenny statek do odzyskania, Nuestra Señora de Atocha. On jest w księdze rekordach Guinnessa zapisany pod tytułem najcenniejszy statek do odzyskania. Niektórzy mówią, że już go odnaleziono, niektórzy, że tylko część jego skarbu odnaleziono. On zatonął w roku 1622 i pewien taki znany poszukiwacz skarbów, Mel Fisher, to było 20 lat temu, odnalazł trochę tego skarbu, ale nie całą część, bo ten skarb, bo on zatonął w huragan i ten skarb rozproszył się po bardzo dużej części morza, że na przykład w jakimś miejscu jest trochę monet, gdzieś parę kilometrów dalej jest coś tam, więc ten skarb jest tak rozproszony na różne części i on jest w różnych miejscach. I Mel Fisher znalazł kawałek tego skarbu, jak nurkował. Teraz opowiem wam o San Jose. San Jose, on zbierał długo taki skarb, chowali go na tym statku. On ten skarb zbierał przez 2 lata, bo załoga tego statku po prostu miała kopalnię złota blisko lądu, znaczy na lądzie miały kopalnię złota, po prostu wydobywali różne bogactwa i przez 2 lata zbierali tam na tym statku San Jose i on się przez to robił coraz bardziej ciężki. I San Jose zbierał ten skarb tak mniej więcej z Portobello. Kiedy już po tych 2 latach zbieraniu tego skarbu, ten statek był bardzo ciężki, bo w ładowni zbierał ten skarb. San Jose wypłynął z Portobello i płynął w kierunku Hiszpanii. I gdzieś tak na wysokości Kartageny musiał szybko uciekać i dlatego zawrócił z powrotem, bo zobaczył wrogie statki angielskie, które po prostu chciały ukraść mu ten skarb. Więc zawrócił, płynął i oni niechcący zatopili ten statek, a nie chcieli. Chcieli go zabrać, te całe złoto, a potem zatopić, a najpierw go zatopili i złota nie dostali. I właśnie San Jose zatonął obok wysp różańcowych, obok Kartageny. No dobrze, a teraz opowiem wam o ostatnim statku. To jest Nuestra Señora de Atocha. Taki poszukiwacz, miał na imię Phipps, odkrył kawałek tego skarbu, które przenosiła Nuestra Señora de Atocha. Odkrył kawałek tego skarbu 300 lat temu i to tylko dlatego, bo miał tajne wskazówki od kogoś, kto podobno przeżył zatonięcie statku Nuestra Señora de Atocha. I Nuestra Señora de Atocha zatonęła w okolicach Silverbanku, obok Dominikany, czyli obok wyspy Haiti. I Phipps zszedł w dzwonach nurkowych, o których już słyszeliście w mojej książce, ale jeżeli jeszcze nie doszliście do tego rozdziału, to powiem wam, co to są dzwony nurkowe. Dzwon nurkowy to jest taki wielki dzwon, który się spuszcza pod wodę. Znaczy już ich nie ma, ale kiedyś, zamiast, bo nie mieli wtedy masek i takich rzeczy, to mieli dzwony nurkowe, które umożliwiały im zejście gdzieś pod wodę i długo nie wynurzać się, bo schodzili w tych dzwonach nurkowych, spuszczali ten dzwon gdzieś na dół morza i na końcu, już kiedy przestali go spuszczać, to wtedy nurkowie nabierali powietrza z tego dzwonu i nurkowali, tamten dzwon był całkowicie pod wodą, tylko że miał w sobie powietrze. Możecie sobie wyobrazić, że do wanny nalejcie wody, weźcie kubek przezroczysty najlepiej i skierujcie go górą do tafli wody i po prostu go tam spuśćcie pod wodę, nie przekręcając go. To wtedy zobaczycie, że w tym kubku jest powietrze. Na takiej rzeczy polegał dzwon nurkowy, więc on był pod wodą, ten dzwon nurkowy, a ci ludzie nie musieli się wynurzać na samą górę, tylko wpływali szybko do tego dzwonu nurkowego, nabierali powietrze i znowu nurkowali, więc mogli się tak długo nie wynurzać, dopóki to powietrze się tam w tym dzwonie nurkowym nie skończyło. A potem drugi jakiś poszukiwacz skarbów w roku 1978 znalazł większą część tego skarbu. Ten skarb był o wartości 13 milionów dolarów, więc trochę dużo tego skarbu odkrył. No dobrze, a teraz opowiem wam, jak szukałam różnych skarbów na Dominikanie. Umówiłam się z takim panem, który powiedział, że może mnie zabrać w takie miejsce, gdzie podobno znaleziono już kilka monet, jakieś perły, naszyjnik z pereł i takie małe części skarbu. I powiedział, że może mnie tam zabrać. Więc się umówiłam z tym panem na plaży na drugi dzień. I jak przyszłam na tą plażę, to on już tam czekał z butlami tlenowymi i motorówką. Ta motorówka była taka duża, no bo to była w końcu łódź poszukiwaczy skarbów. I też trochę nie przypominała motorówki, bo była taka prostokątna. Wsiadłam na tą motorówkę i pan powiedział, że najpierw zabierze mnie w takie znane miejsce, gdzie tych skarbów znaleźli najwięcej. I odpłynęliśmy. Płynęliśmy może tak z godzinę, a w tym czasie, kiedy płynęliśmy tą godzinę, rozmyślałam, jak ja mogę znaleźć ten skarb. Że będę nurkowała. Wzięłam jeszcze za sobą taki podwodny wykrywacz metali na monety. Wyobrażałam sobie, jak ja będę tam nurkowała i może znajdę jakąś skrzynię ze skarbami. I w mojej książce na stronie 102 jest kod QR, który można skanować i wtedy jak się zeskanuje, można zobaczyć, jak sobie wyobrażam, że odkrywam skarb. I tak myślę, że to nie tylko te trzy statki zatonęły, ale mogły też zupełnie inne, bo w okolicach właśnie Silverbanku zatonęło 13 jeszcze innych statków, ale Nuestra Señora de Atocha to jest taki najbardziej znany statek, więc też nie będę pewna, czy znajdę skarb jednego z tamtych statków. To może być też inny statek. Ale tak sobie myślę, że muszę bardzo uważnie przypatrywać się różnym kształtom pod wodą, bo przecież statki po tylu latach leżenia pod wodą, drewno po prostu murszeje i się rozpada, więc może zostać sam drewniany szkielet tego statku, bo to były wtedy drewniane statki, albo w ogóle może nic zostać, albo jeżeli już to jakieś takie pojedyncze deski, albo większe rzeczy z tego statku, które były na nim. ale mogę też znaleźć na przykład jakiś taki współczesny metalowy statek. A też może wyglądać taki drewniany statek i tak samo jak i metalowy, może wyglądać jak część rafy, dlatego bo po tylu latach leżenia na dnie, on po prostu cały obrasta rafą, dlatego można go nie zauważyć. I w mojej 7 książce, właśnie na stronie 98, są zdjęcia różnych miejsc, gdzie może być jakaś waza albo coś ze statku, albo sam statek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jest tych zdjęć pięć. Jeżeli znajdziecie wszystkie wazy i statek, to oznacza, że jesteście bardzo spostrzegawczy i możecie zostać poszukiwaczem skarbów. Ale tak z daleka niezbyt można by było zobaczyć takie wazy, które na przykład są porośnięte glonami, ale jak się podpłynie bliżej, to dopiero wtedy można zobaczyć ich kształt, bo one kształty nie zmieniają, tylko mogą ewentualnie kolor albo porosnąć rafą. Więc poprosiłam pana, żeby najpierw zanurkować bez butli tlenowej. Pan się zgodził. Więc zeskoczyłam do wody, założyłam maskę jeszcze przedtem i rurkę i zanurkowałam bardzo głęboko. No i płetwy, żeby móc głębiej zanurkować i szybciej się poruszać. Sprawdzałam każdy kamyczek, sprawdzałam każdy kształt, który mógł przypominać wazę albo jakąś część statku. Jeden raz naprawdę mi się wydawało, że zobaczyłam wazę, ale kiedy podpłynęłam, to zobaczyłam, że kilka kamieni ułożyło się tylko w taki kształt i to tylko z jednej strony tak wyglądało. Ale też zobaczyłam bardzo dużo zwierząt, zobaczyłam dużo jeżowców, zobaczyłam różowego jeżowca, widziałam też ryby z takimi długimi, ostrymi nosami, które pływały ławicą i zastanawiały się, czego ja tutaj szukam. Potem weszłam z powrotem na pokład i postanowiłam, że popłyniemy na głębsze wody. Popłynęliśmy może tak z pół godziny, bo byliśmy bardziej na rafach. Przygotowałam swoją butlę tlenową, ustnik, sprawdziłam, czy przechodzi przez niego powietrze. Zakręciłam wszystkie korki, żeby mi się woda do butli tlenowej nie dostała. Założyłam taki specjalny zegarek, który pokazuje mi, jak głęboko jestem pod wodą i zeskoczyłam do wody. Zanurzałam się powoli, aż zeszłam już na 12 metrów, a poniżej 12 metrów nurkować już nie mogę, więc pływałam sobie na tych 12 metrach. Nagle zobaczyłam jedne z moich ulubionych koralowców. To były gorgonie. Gorgonie, takie wielkie koralowce, wyglądają jak wachlarze albo jak drzewa z korzeniami. I gorgonie, ich zdjęcie jest na stronie 117 i 118 i 119. I gorgonie mogą być małe, ale mogą też być bardzo duże. Jedna była takiej mojej wielkości, ale też mogą być różnych kolorów. Ja widziałam różowe gorgonie, żółte, pomarańczowe, niebieskie też mogą być, ale niebieskich akurat nie widziałam, ale widziałam pomarańczowe i żółte i różowe. Ale pamiętajcie, czym niżej schodzi się pod wodę, tym mniej widzisz kolorów, bo mniej światła dochodzi. Więc dlatego wzięłam jeszcze ze sobą taką podwodną latarkę, żeby można było zobaczyć kolory koralowców. Świeciłam latarką, patrzyłam w różne szczeliny, czy tam może nie ma jakiejś monety. Zaglądałam nawet w takie wielkie kielichy z gąbek, ale zamiast skarbu zobaczyłam w tych kielichach wężowidła, które tam zrobiły sobie domek. To są takie zwierzątka podobne trochę do rozgwiazd. Na stronie 122 jest ich zdjęcie w tym kielichu i samego wężowidła. Płynę, aż nagle wypłynęłam z rafy i wpłynęłam bardziej na taką polanę morską. Aż nagle widzę kula, leży kula. Jak najprędzej do niej podpłynęłam. Otrzypałam ją trochę z piachu, była bardzo ciężka, a zauważcie, że w wodzie, szczególnie słonej, wszystkie rzeczy są o wiele lżejsze, a ona, ja ją ledwo co podnosiłam, więc wyobraźcie sobie, jaka ona naprawdę na powierzchni musiała być ciężka. Otrzepałam ją i naprawdę byłam bardzo zadowolona, bo znalazłam kulę armatnią. A skoro tu jest kula armatnia, może być też ich więcej ale też może być skarb, statek i armaty. Więc zaznaczyłam sobie miejsce, zobaczyłam taki punkt orientacyjny, gdzie po prostu tą kulę zostawiam i popłynęłam dalej szukać skarbu. Płynę, dopłynęłam do takiej większej polany morskiej, gdzie było dużo kamieni i nagle widzę taki długi kształt. Przypominał zupełnie armatę. Ta armata wyglądała z daleka jak kawałek, jak po prostu taka długa skała. Więc podpłynęłam, zeskrobałam trochę tego takiego kamienia, który był na tej armacie i zobaczyłam, że to na pewno armata, nie kamień w kształcie armaty, bo na przodzie miał właśnie dziurę, miał dziurkę na ląd, oczywiście już tego lądu nie było, bo liny jak są bardzo długo pod wodą, robią się takie no zmurszałe i się po prostu rozpadają, szczególnie takie stare liny, więc lądu już nie było. Ląd to takie coś, gdzie się zapala, to się podpala i wtedy to jest taki sznureczek, jego się podpala i wtedy armata po prostu wybucha. Znaczy nie cała wybucha, ale wyrzuca tą kulę. Więc znalazłam i armatę, i kulę. Podpłynęłam trochę dalej, zobaczyłam drugą kulę. Więc znalazłam dwie kule armatnie i armatę. To było niesamowite odkrycie, bardzo się z niego cieszę. Ta kula armatnia, zawsze sobie wyobrażałam, że ona była taka bardzo czarna, nawet jak była przez tyle lat pod wodą. Ale nie, przez tyle lat pod wodą już nie miała tego czarnego koloru, tylko miała taki szaro-brązowy. Wynurzyłam się z powrotem, powiadomiłam pana o tym odkryciu, no i już robiło się ciemno, a ja nie mogłam na noc zostać pod wodą, więc popłynęłam z powrotem na ląd. To jest już koniec mojej historii, a po piosence będzie czas na pytania od Michała.
Everything is smart from creation to the morning. You're listening, everything is smart. Everything is mod. Mod and more mod.
Cześć, tu Nela, mała reporterka. Właśnie skończyłam opowiadać moją historię o szukaniu skarbów i znalazłam na końcu armatę i kule armatnie. A teraz jest czas na pytania od Michałka.
A ten szkielet jak wygląda?
Ten szkielet statku to są po prostu belki ułożone, bo najpierw jak się budowało wtedy takie drewniane statki, to najpierw się robiło szkielet. Teraz też się robi szkielet, tylko metalowy. I to był po prostu kształt tego statku, taki z... Po prostu można powiedzieć, że to takie kości tego statku i na tym szkielecie trzymają się inne belki, te boczne, które się przybija do takiego szkieletu i potem się buduje cały statek. Więc jak się buduje statek, to najpierw się buduje szkielet tego statku.
A jak się da oskrobać taki właśnie kamyk? Ale jak to armata oskrobałaś, tak? Jak się da?
Po prostu wzięłam kawałek takiego kamyka i tak tarłam, bo to nie był taki kamień, twardy kamień, tylko to był taki... To wyglądało trochę jak gips, bo to było lekkie i można to było łatwo zdrapać. Oczywiście zrobiłam to tak, żeby nie uszkodzić tej armaty. Więc zwaliłam sam ten kamień i zobaczyłam właśnie pod spodem taką szaro-czarną armatę, kawałek.
A dlaczego jak się jest niżej, no to zawsze jest mniej słońca, a no właśnie tak czasami jak jest tak ciemno, to...
Nie widać kolorów?
No.
No to jest dlatego, bo...
I dlaczego tam nie dociera słońce?
No bo czym jest się głębiej, to po prostu tego słońca jest mniej i mniej i ty nie widzisz, jak jesteś tak bardzo głęboko tego słońca. Na przykład jak jesteś w Batyskafie w głębinach gdzieś, to nie zobaczysz tamtąd słońca, bo jest po prostu coraz ciemniej i ciemniej, bo tam promienie słońca nie dochodzą. I nie widzisz kolorów dlatego, bo nasze oczy muszą mieć słońce, bo promienie słońca wpadają przez takie... To jest trochę skomplikowane, ale one wpadają do naszych oczu, one tak jakby się odbijają i dzięki temu widzimy wszystkie kolory, które nas otaczają, ale gdyby nie było słońca, to na przykład w nocy, to po prostu jak jesteś w nocy gdzieś w lesie, to nie widzisz tych kolorów. Nie widzisz na przykład, że drzewa są zielone. Tylko to jest takie bardziej... Znaczy możesz tam coś tam zobaczyć, bo na przykład księżyc odbija też promienie słońca, więc trochę świeci. Więc możesz coś tam zobaczyć, że taki gdzieś są takie szaro-zielone, ale jak z daleka patrzysz, to widzisz wszystko na szaro-czarno.
A jak wpłynęłaś na tą polanę jakby, no to jeszcze znalazłaś tą kulę, no to właśnie myślałaś, że jakiś skarb jeszcze może tam być, czy coś takiego, co jeszcze w dawnych czasach było. Jeszcze możesz bardzo dużo rzeczy znaleźć po tych wskazówkach.
No tak, na pewno bym mogła jeszcze dużo rzeczy znaleźć, bo skoro były armaty, były kule, więc gdzieś obok powinien być zatopiony statek. Więc myślałam, że coś jeszcze znajdę. Myślę, że na pewno kiedyś jeszcze wrócę w tamto miejsce, bo pamiętam, gdzie to jest.
A lubisz właśnie taki kontynent? Co byłaś? Podobał ci się?
Ta wyspa Hispaniola, tak, tam mi się bardzo podobało na tej wyspie. Kontynent też mi się podobał, bo ogólnie lubię Amerykę. Lubię też Amerykę Środkową. Czyli to takie łączenie pomiędzy tymi dwoma Amerykami. Tam jest po prostu bardzo dużo interesujących zwierząt. Jest dżungla, którą uwielbiam. A na Haiti, czyli na Hispanioli, jest podobny klimat, więc podobało mi się tam.
A szczególnie jak na przykład chciałabyś tam wrócić, ale się byś wróciła i jeszcze byś tam popatrzyła, byś tak wzięła pod piaskiem, trochę byś poszukała.
No tak, jakbym tam...
Byś jeszcze trochę podsłaniała sobie, nie wiem, coś zrobiła. Jakbyś, no nie wiem, na przykład jakbyś coś znalazła, to jakąś wskazówkę, nie wiem, na przykład jakąś kolejną wskazówkę, no to na pewno byś wiedziała, że no to byś jak myślała, czy dalej jakaś byłaby wskazówka, czy nie?
Ogólnie
raczej jakiś skarb.
Pod wodą nie ma za bardzo wskazówek.
Ale wskazówek jest po różnych rzeczach, na przykład kule, jak znalazłaś, no to armatę.
No tak, to jak właśnie znalazłam kulę armatę, to oznacza, że blisko zatonął statek, ale jeżeli chodzi o takie wskazówki, że na przykład jakieś takie bardziej wskazówki prowadzące do skarbu na lądzie, no to są te wskazówki tak bardziej na lądzie, w wodzie za bardzo nie da się wskazówek porobić. A Hiszpanie, jak chowali te skarby, to oni byli mistrzami zostawiania wskazówek, różnych pułapek, więc no to na lądzie by były bardziej takie wskazówki.
A jak na lądzie byś, a jest tam, jeśli jest tak zielono i zielono, to jak myślisz, żebyś znalazła jakiś skarb jeszcze na lądzie? Znalazłabyś na przykład takie drzewa linie, takie linie? A sama byś chciała w ogóle ukryć skarb?
Czy bym chciała ukryć skarb? Ukryć to chyba nie. Znaczy mogłabym tak ukryć, ale na pewno bym potem po niego wróciła.
Ale wróciła dopiero jakbyś po kilku dniach byś może wrócić cała. Patrzyła, czy nikt nie nadchodzi, ale potem musisz szybko zmykać w każdym razie, no bo jak ktoś pomyśli na przykład, że co on tam ma, bo jak tak się stacie, na przykład wpływasz czymś, no to jeszcze jak coś odkrywasz i patrzysz, to może też ktoś zauważyć, ale gdybyś tak szybko jednak popłynęła, to jak myślisz, czy by jakoś znalazł ten skarb, czy nie?
Możliwe, żeby znalazł, bo jak się ukrywa gdzieś skarb, znaczy w tych czasach raczej nikt nie ukrywa skarbów, bo...
Ale w dawnych czasach mogli
ukrywać. No tak, gdybym
ukrywać.
Żyła w tamtych czasach, to gdybym znalazła skarb, to na pewno bym go gdzieś ukryła i myślę, że nie przepływałabym tak codziennie tam, żeby...
Nie codziennie, po jakichś kilku dniach.
No tak, ale właśnie myślę, że najwięcej to jeden raz na 5 tygodni, żeby nie zwracać na siebie uwagi innych ludzi, że tam ciągle przypływam, żeby ktoś mnie nie zauważył, bo to by było wtedy możliwe, że może znaleźć ten skarb.
Ale ludzie też mogliby znaleźć, jeśli właśnie byś przypływała tam, no to oni się by też mogli się zaciekawić, co tam robisz, co tam masz, w ogóle.
No tak, ale gdybym tam jak najrzadziej przypływała, no to wtedy bym mniej się orientowała, że tam może coś być, no bo po prostu rzadko tam przypływam, to tak samo jakbym tak ciągle jeździła w jedno miejsce, to by mogli się zorientować, że tam musi być coś ciekawego, to po co ona tam przypływa. Jakby to było jakieś fajne, ładne miejsce, to ona nie przypływałaby tam za bardzo, no tak codziennie. To tam musi coś być ciekawego. Więc tak by sobie pewnie pomyśleli i wtedy by mogli przypłynąć i to zobaczyć. Więc czym rzadziej tam przypływasz do tego skarbu, tym mniej uwagi na siebie zwracasz.
A byłoby fajnie, gdybyś znalazła bardzo dużo skarbów i skrzynię skarbów i w ogóle tak. Dużo skarbów.
No fajnie by było. I tak już znalazłam armatę i kulę armatnie.
Ale gdybyś je mogła zabrać na powierzchnię, o to mi chodzi na przykład.
Że gdybym mogła je zabrać, to czy bym je zabrała? No to gdybym znalazła skarb i te kule armatnie, to też bym je próbowała zabrać. Ale kule armatnie są bardzo, bardzo ciężkie. Tak samo jak i no, armata. Więc... Jeżeli już, to bym zrobiła im zdjęcie i je zostawiła, ale gdybym miała jakiś taki sposób, gdybym mogła je zabrać, to bym pewnie je zabrała.
A gdybyś je mogła zabrać, to byś to byś zobaczyła w ogóle, no to byś oglądała tą armatę, jak ona wygląda i w ogóle te kule, jak one wyglądały w dawnych czasach.
Tak, na pewno bym tą armatę szczególnie obskrobała z tego kamienia, żeby ładnie było wszystko widać. I armaty tak naprawdę prawie zawsze miały wyryte na sobie jakiś taki herb z tego statku, z którego pochodziły, więc można też tak stwierdzić, z jakiego statku to jest armata mniej więcej. Więc myślę, żebym ją dokładnie skrobała, umyła i dowiedziałabym się różne rzeczy o niej.
A gdybyś miała taki na przykład, miała coś takiego, żeby taką technologię, byś ją chodziła, z takim wykrywaczem metalu chodziłaś, to a gdybyś jeszcze znalazła do tego jakąś wskazówkę, czyli wskazówkę, no bo czasami udaje się komuś znaleźć statek, ale po wskazówkę też czasami jeszcze.
No tak, że najpierw można by było z wykrywaczem metali znaleźć taką kulę armatnią.
Potem armatę.
Potem jakąś na przykład skrzynię ze skarbami. A potem cały statek. Albo przynajmniej szkielet statku, albo kawałki pozostałości statku.
Ale pozostałości też są jakimiś i może ktoś się dowiedzieć, że może po nich iść, gdzie jest statek.
No tak, ale statek nie zawsze przetrwa przez tyle lat w wodzie, więc może po prostu się całkowicie rozpaść, że te belki znikną i cały statek po prostu zniknie. Może tam pojedyncze belki zostaną i jeżeli już...
A gdybyś mogła dłużej spędzać pod wodą, to ile byś chciała przebywać?
Ja bardzo lubię nurkować i ogólnie pływać, więc myślę, że tak z jeden cały dzień w tygodniu chciałabym pływać i szukać skarbów, albo dwa dni całe w tygodniu zająć się pływaniem i schodzeniem pod wodę, więc... Ale oczywiście to niemożliwe, żeby tak przez dwa dni nie wychodzić z wody.
No, ale gdyby ktoś mógłby ktoś coś może, czy może jeszcze nic nie wiadomo.
No nie.
Więc może jeszcze twoje marzenie się spełni.
No. Dziękuję bardzo, Michałku, za pytania.
Dziękuję tak samo, że mogłem przejść do radia.
Po piosence będzie czas na pytania od was. Można tak powiedzieć, dlatego, bo podwodny las można też nazwać, są takie wodorosty bardzo długie, które rosną głęboko pod wodą i ciągną się aż do samej powierzchni. I one są bardzo długie i jak się pływa tak gdzieś na dole pomiędzy nimi, to wygląda jak taki podwodny las.
Czy istnieją ryby bez oczu?
Tak, istnieją ryby bez oczu, bo to są ryby, takie ryby jaskiniowe, które żyją w jaskiniach albo w takich jakichś ciemnych miejscach, gdzie po prostu te oczy nie są im potrzebne i w czasie, przez ewolucję, zanikają im te oczy, bo są im po prostu niepotrzebne, bo żyją w ciemnościach, więc i tak nic nie widzą, więc te oczy im zanikają.
Czy istnieją wampiry?
Nie, takie prawdziwe wampiry jak z bajek, tacy ludzie z zębami nie istnieją, raczej, ale istnieją nietoperze wampiry, które naprawdę piją krew. Z ludzi też, jak znajdą człowieka, który śpi, to mogą go ugryźć, więc można powiedzieć, że istnieją, ale to nie są ludzie. Dziękuję za pytania od Was, a za chwilę po piosence będzie czas na listy.
But I am afraid I can't make the grade. Every night I lie down in my bed, I'm hearing a basement in my head.
Bumpity bow, bow, bumpity bow, bow, bumpity bow, 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 bow.
I don't know how this thing gets inside me. Mama, every morning it's driving me crazy. Like taking the head for a panier. Morning and evening, I'm the barrel gone mad. If I don't want to sing, when he starts to do his thing, I don't want to, but I have to sing. If I don't want to dance, he does have me in a trance. I don't want to, but I have to prance. I'm beating bum, bum, I'm beating bum, bum, I'm beating bum, 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 b
station. He said it's me Pharrell, your baseman from hell. Well, they tell me you sing me calypso, and I come up to pull some notes for you. It's bumpity bump, bum, bumpity bump, bum, bumpity bump, bum, 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 bum. I don't know how this thing gets inside me, mama. Every morning, it's driving me crazy, crazy, like it taking my head for a banyard. Morning and evening, Uncle Pharrell gone mad. I don't want to sing. When he starts to do his thing, I don't want to, but I have to sing. If I don't want to dance, he does have me in a trance. I don't want to, but I have to prance to his bumpity bow, bow, bumpity bow. A man in the head, I want him to dead. He said it's my imagination. I know I'm hearing a bass man. Bumpity bump, bum, bumpity bump, bum, bum, bumpity bump, bum, 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 bum. I don't know how this thing gets inside me, mama. Every morning it's driving me crazy, like it taking me head for a banyard. Morning and evening, Uncle Pharrell gone mad. If I don't want to sing, when he starts to do his thing, I don't want to, but I have to sing. And if I don't want to dance, he does have me in a trance. I don't want to, but I have to prance to it.
Napisał do mnie list Oskar, który śle pozdrowienia i pyta się mnie, jakie jest moje ulubione zwierzę. Moje ulubione zwierzę to jest wąż i agama brodata, to jest taka jaszczurka. I tutaj narysował mi swoje ulubione zwierzę, to jest kot. I drugi rysunek, tutaj mam od niego, to jest mała foczka, która, ona jest na trawie. Patrzy na mnie z tego rysunku, jest palma za nią i piłka w wodzie, słoneczko i chmurki. Dziękuję ci bardzo za te piękne rysunki. Napisała do mnie Marta, która ma 9 lat. Napisała, że mieszka w Borkowie koło Gdańska i pisze, że uwielbia podróżować i oglądać moje filmy i książki czytać. I że też bardzo lubi zwierzęta i ma w domu rybki. I tutaj narysowała mi taką kulę ziemską z ptaszkami. Ona jest bardzo ładna, naprawdę bardzo mi się podoba. Dziękuję ci bardzo, Martynko, za ten piękny list. I Martynka wysłała ten list w takiej bardzo ładnej pocztówce z konikami. Napisała do mnie Karolinka, która ma 4,5 roku i napisała, że ma brata, który ma 2 latka i narysowała mi tutaj taką piękną rybkę. Ona jest różowa, wyskakuje ponad wodę w morzu. Ona jest różowa, ma takie różowe kółka na sobie, otwarty pyszczek, bardzo fajne oczy i niebieską górną płetwę i naokoło oczu ma takie niebieskie kółka i ma pomarańczowe rzęsy. I jeszcze z tyłu jest piękne, żółte, czerwone słońce. Dziękuję Ci bardzo, Karolinko, za ten piękny list i rysunek. I dziękuję Wam wszystkim za te piękne rysunki i listy. I wysyłajcie mi takie listy razem z rysunkami na adres Radia Ulica Myśliwiecka 3/5/7, kod pocztowy 00-459 Warszawa. I jak dostanę taki list razem z rysunkiem, zrobię mu zdjęcie i umieszczę go na Facebooku. Następnym razem możemy się usłyszeć w niedzielę o godzinie 12 w radiu dla Ciebie w programie Nela i Tajemnice Świata. Do usłyszenia!
Up a mountain, high above the sea, I find myself approaching a hive of killer bees. Climbing up a mountain, high above the sea, I find myself disturbing a hive of killer bees. They bite me on my chin, bite me on my hand. The noise that they're making, it sound like steel band. Because of my love for music, I refuse to run. But the bees were not sympathetic. They sting me for fun.
Boom, boom. Killer bee bites me. Then killer bee stings me. Then killer bee drags. Boom, boom.
Oh, no.
Killer bee chokes me.
Oh, oh.
Killer bee chokes me. All over my head.
Well, I'm feeling the pain, but I'm getting a vibe in the brain. Mama, yo, I start to dance. I start to prance. Because the buzzing of the bee formed this beautiful melody.
Ooh.
You see
the big melody.
Stand up in the bushes, leaning on a tree, watching all the bruises the bees put on me. I say this is tragic, is it wrong or right? For the sake of music, to take all this bite. Well, this was my problem, should I stay or go? Something tell me leave them, something tell me no. Well, I finally decided I'm going to remain. The bees must be say are stupid, they lash me again.
Boom, boom. Killer bee bites me, then killer bee stings me, then killer bee drags. Boom, boom.
Oh, God.
Killer bee chokes me,
no more.
Then killer bee chokes me,
too hard.
All over my head.
Well, I'm feeling the pain, but I'm getting a vibe in my brain. Mama, yo, I start to dance, I start to prance, because the buzzing of the bee formed this beautiful melody.
Ooh.